Jerzy Machnicki, zastępca dyrektora Polskiego Zakładu Przewozów Regionalnych.
Panie dyrektorze, jedziemy teraz jednym z nowocześniejszych składów i jeszcze dodajmy, że dziś ten skład jest wyjątkowy, bo muzyczny.
Tak, jest to najnowszy pociąg, skład w naszym zakładzie, a że w tym roku, o tej porze przyszedł czas na przejazd orkiestry naszej regionalnej Politechniki, która wybrała trasę do Wrocławia Głównego, aby tam na gościnnych występach się zaprezentować łącznie z naszym składem, tak też i korzystamy z tej okazji.
Można powiedzieć, że to już tradycja, gdy przewozy regionalne po raz kolejny udostępniają swój skład. No i tym razem jest to skład zelektryfikowany, bo do tej pory orkiestra jeździła szynobusami.
Tak, do tej pory jeździła szynobusami z tego względu, że duża część tras, po której poruszała się, dając koncerty, były to trasy niezelektryfikowane.
I jedziemy teraz już na trasie E30, to jest też, można powiedzieć, najszybsza trasa w naszym regionie. Co prawda nie pojedziemy 160 km na godzinę, ale ile pojedziemy maksymalnie?
No maksymalnie jak pojedziemy 110, tak jak ten pojazd może jechać.
Czyli 110 km muzyczny ekspres Denty do Wrocławia. Liczymy w tym momencie na kolejną edycję w przyszłym roku?
No spodziewam się, że tradycji stanie się zadość i będziemy w przyszłym roku uczestniczyli również w tej formie, może na trasie inne. Ciekawszej.
Panie dyrektorze, ale też przy okazji tego ekspresu to na pewno też jest promocja przewozów regionalnych, żeby zachęcać pasażerów, którzy no właśnie jeszcze nie skorzystali z waszych usług, a jak się okazuje do Wrocławia można też bardzo szybko dojechać, szybciej niż samochodem.
Jeżeli chodzi o dojazd do Wrocławia pociągiem, jest to szybszy niż samochodem, nie da się tego ukryć, a tego typu imprezy organizowane przez Orkiestrę Politechniki, Orkiestrę Technikum sprzyjają propagowaniu przewozów regionalnych, ruchu koleją.
Krystyna Duda, kierownik sekcji promocji i kultury Politechniki Opolskiej.
Pani Krystyno, spotykamy się po raz kolejny podczas ekspresu Dentego. W tym roku jedziemy do Wrocławia. Skąd w ogóle pomysł na to, by właśnie pojechać do stolicy Dolnego Śląska?
Po raz kolejny właściwie jedziemy ekspresem z koncertami po miejscowościach Opolszczyzny i nie tylko. To znaczy objechaliśmy już prawie wszystkie miasta Opolszczyzny, stąd pomysł naszego dyrygenta, żeby wyjść poza granicę. No i udało się wejść w kontakt z Wrocławiem, który zgodził się na to, żeby tam ten koncert się odbył, a mało tego, mamy jeszcze w programie zwiedzanie dworca, takich miejsc, które najczęściej podróżny omija śpiesząc się do pociągu.
W tym roku frekwencja nieco większa podczas tego ekspresu, bo i pociąg też większy.
Tak, pociąg liczy 180 miejsc, z tego 40-50 zostało zarezerwowane dla muzyków i sprzęt, no w związku z tym łatwo policzyć, ilu mamy podróżnych. No muszę powiedzieć, że właściwie nigdy nie mogliśmy narzekać na frekwencję, aczkolwiek rzeczywiście w tym roku jest bardzo, bardzo dobra, bardzo liczna. Podobnie było dwa lata temu. Też tak prawdę rzekszy rozważała przewozy regionalne, czy nie zmienić składu, jak zobaczyli liczbę chętnych czekających na peronie.
Czyli możemy powiedzieć, że z roku na rok coraz więcej osób jeździ z wami. No a ta trasa do Wrocławia też wyjątkowa, bo zatrzymaliśmy się na chwilę w brzegu i teraz najważniejsze, czyli stolica Dolnego Śląska. Tutaj oprócz zwiedzania, które będzie dla pasażerów ekspresu, również wielki koncert przed odnowionym budynkiem dworca.
Rzeczywiście dla nas to jest wielkie wyróżnienie właściwie, że możemy w takim miejscu zagrać. No wiadomo, że tu nie chcemy konkurować z Wrocławiem czy z uczelniami wrocławskimi, ale chcemy pokazać, że właśnie Politechnika Opolska oprócz kształcenia również ma do zaoferowania po prostu również i działalność, aktywność artystyczną. Stąd bardzo liczymy, że ten koncert dobrze wyjdzie. Już ekipa ze sprzętem nagłośnieniowym pojechała rano i tam mamy nadzieję już na nas czeka. A więc liczę na to, że po prostu wszystko będzie w jak najlepszym porządku.
Pani Krystyno, ja teraz zapytam tak z perspektywy tych kilku lat. Czy kolejna orkiestra to już jest taka marka, która jest też waszą marką, ale również marką naszego regionu?
Myślę, że tak. Najlepszym dowodem na to jest to, że właściwie Urząd Marszałkowski jest zaangażowany w organizację i sfinansowanie tego. Bo proszę zwrócić uwagę, Politechnika nie dysponuje ani taborem, ani wystarczającymi środkami. Także tutaj współpraca Urzędu Marszałkowskiego i przewozów regionalnych właściwie zaowocowała w ten sposób. A że jest to marka, to właściwie zgłaszamy ten projekt do takiego konkursu na właśnie przedsięwzięcie kulturalne promujące Opolszczyznę i myślę, że ono spełnia w 100% właśnie to założenia, właśnie promując uczelnie, region, kolejnictwo, czyli właściwie nic, tylko promować i brać udział.
Czy możemy zdradzić, jak będzie wyglądał ten koncert we Wrocławiu, bo na to wszyscy czekają tutaj, jadący przede wszystkim tym ekspresem, ale mam nadzieję, że również wrocławianie przyjdą posłuchać.
Zarys tego koncertu, jego programu mieliśmy okazję wysłuchać, a właściwie ci, którzy wzięli udział w koncercie w Kamieniu Śląskim na Zamku, ponieważ tam realizujemy równolegle tak jak gdyby kolejny cykl z koncertami po zamkach i pałacach Opolszczyzny. Więc jest to muzyka filmowa, aranżacje muzyki rozrywkowej, czyli coś, co wpada w ucho każdemu. No i mam nadzieję, że zainteresujemy, ściągniemy publiczność.
Rozumiem, że po przyjeździe do Opola z powrotem już będą Państwo myśleli nad kolejną koleją na orkiestrę w przyszłym roku. Są już takie plany?
Ależ oczywiście. Właściwie może nawet nie tyle będziemy szczegółowo pracować nad koleją w przyszłym roku, aczkolwiek rzeczywiście, ponieważ czeka nas kolejna impreza już w maju. Nie wiem, czy Pan pamięta, w ubiegłym roku płynęliśmy Odrą z Koźla do Opola i w tym roku akcja z orkiestrą po Odrze będzie miała formę uczestnictwa w ogólnokrajowej inauguracji sezonu żeglugi po Odrze w Oławie. To się nazywa Piana Bosmana, to jest dwudniowa impreza i tam Orkiestra Politechniki również wystąpi.
Czyli możemy powiedzieć, że na Politechnice i nie tylko wszystko gra.
Wszystko gra i to w najlepszym porządku.
Bartłomiej Choraczuk, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.
Panie Bartłomieju, pamiętam, jak w zeszłym roku rozmawialiśmy na peronie w Kluczborku. Tym razem zupełnie inna stacja. Rozmawiamy na odnowionym dworcu we Wrocławiu. No i tutaj właśnie dzisiaj przyjechał ekspres.
Tak, dzisiaj czwarta edycja naszego opolskiego ekspresu dętego. Jak widać, nasze trasy są coraz dłuższe. Już region jest dla nas opolski za mały, chociaż to oczywiście tak w żartach mówię, ponieważ była taka inicjatywa tutaj orkiestr, żeby zrobić koncert na wyremontowanym dworcu wrocławskim. Zgodziliśmy się tutaj na taką inicjatywę i tym razem już nie składem spalinowym, tak jak dotychczas naszymi szynobusami, ale zmodernizowanym w ubiegłym roku elektrycznym zespołem trakcyjnym. Dojechaliśmy dzisiaj właśnie na stację Wrocław Główny.
Skuteczna promocja zarówno regionu, ale i też przewozów regionalnych. Takie akcje na pewno zachęcają w tym momencie do tego, by właśnie wybrać tego przewoźnika i jeździć pociągami w ogóle.
Tak, jak widać po pełnym składzie, 180 miejsc siedzących, jak widziałem, przeszedłem się po składzie, wszystkie miejsca zajęte, także widać, że zainteresowanie tym przejazdem było bardzo duże. No rzeczywiście z takich imprez promujących, gdzie my jako urząd włączamy się wspólnie z przewozami, jest to jedna z takich imprez naszych flagowych. Bardzo ta inicjatywa się dobrze przyjęła i w mediach, i wśród podróżnych jest mocno kojarzona, powiem, w tej chwili w kraju właśnie z opolską koleją regionalną.
Czyli możemy powiedzieć, że za rok spotykamy się ponownie i tak się zastanawiam, gdzie tym razem się spotkamy.
Mam taką nadzieję oczywiście, że już ekspres Denty się na stałe wpisał tutaj w kalendarz naszych imprez promujących kolej. Tych imprez myślę, że będzie coraz więcej, bo są już miłośnicy z Racławic Śląskich, którzy włączają się też w taką promocję kolei regionalnych i w tym roku również planujemy tam w Racławicach podjechać naszym szynobusem i żeby była też taka druga impreza wspólnie z Czechami, która będzie promowała naszą kolej. Ale oczywiście ekspres Denty jak najbardziej, piąta edycja w przyszłym roku, zapraszamy.
Zatem mamy już zapewnienie Urzędu Marszałkowskiego, a tak jeszcze przy okazji kolei zapytam, bo dochodzą nas różne informacje, że tych pasażerów podobno jest więcej.
To różnie, panie redaktorze. To na niektórych liniach odnotowujemy większą ilość pasażerów. Faktycznie ostatnie dane za końcówkę ubiegłego roku były bardzo pozytywne. Znaczy z naszych informacji wynika, że ten wzrost jest dosyć niewielki. Można powiedzieć, że ta ilość pasażerów, którą obsługujemy, utrzymuje się stale w regionie. To jest tak między 7 a 8 milionów pasażerów rocznie, których przewozimy naszą koleją regionalną. Na pewno układ sieci w województwie, połączenia miast powiatowych ze stolicą regionu, ta gęsta sieć połączeń, dogodne połączenia w układzie cyklicznym sprawiają, że no kolej u nas na Opolszczyźnie jest faktycznie tym środkiem transportu zbiorowego, który cieszy się dużym zainteresowaniem.
No i dziś ekspres Denty dojechał chyba do miejsca, gdzie najwięcej pasażerów jeździ między Opolem a Wrocławiem, bo to jest chyba najbardziej linia taka uczęszczana przez pasażerów i najwięcej chyba potoków pasażerskich jest właśnie na tej linii.
Zgadza się. Tutaj Wrocław, u nas potoki do brzegu, z miasta Brzeg, Lewin Brzeski, dojazdy do pracy. Oczywiście ta linia cieszy się w tej chwili największym obłożeniem, jeżeli chodzi o pasażerów. To jest oczywiście związane tutaj z dużymi miastami, z dużymi ośrodkami. Też linia ta ma bardzo dużo pociągów międzynarodowych, pociągów dalekobieżnych. Także ta oferta na linii E30 tutaj Kędzierzyn-Opole-Wrocław jest dosyć bogata, stąd też ta ilość pasażerów jest taka duża. No niemniej jednak mamy linie gdzieś spalinowe, które uruchamialiśmy kilka lat temu, linia na Kluczbork czy linia Nysa-Brzeg, które też muszę przyznać co roku ta ilość pasażerów nieznacznie, ale się zwiększa.
Zatem teraz, panie Bartłomieju, wypada tylko sobie życzyć, by spotkać się w kolejnym miejscu za rok podczas Ekspresu Dętego, życzyć, by pasażerów było jak najwięcej, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie w przyszłym roku wyglądało.
Tak, jak najbardziej, no dzisiaj mamy tą pogodę, troszeczkę niższe temperatury, bo zawsze ten nasz Ekspres Dęty to była tak już powiedzmy początek lata, czerwiec, maj. No w tej chwili ta dłuższa zima, no ale widzę, że optymizm wśród uczestników tutaj jak najbardziej jest i uśmiech na twarzach, także ja się w ogóle cieszę, że Radio Plus jest z nami każdy rok, ta już czwarta edycja z Radiem Plus, tutaj pan redaktor, no dla nas, powiem szczerze, dla organizatorów, gdzie wiadomo, z tą koleją jest sporo różnych problemów i często spotyka się to z niezadowoleniem ludzi, te różne zmiany, ale cieszymy się, że Radio Plus jest zawsze z nami, nas tu wspiera i pomaga nam w tej promocji.
To ja mogę powiedzieć, że za rok również będziemy.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, pozdrawiam.
Nazywam się Bartłomiej Sarna, jestem rzecznikiem prasowym PKP SA we Wrocławiu, które zarządza tym oto dworcem, między innymi jak wieloma dworcami w całej Polsce, na przykład tym modernizowanym w Opolu. Proszę państwa, dworzec Wrocław Główny jest takim miejscem szczególnym ze względu na to, że jest to dworzec historyczny. Dworzec, który ma ponad 150 lat, bo dworzec Wrocław Główny był czwartym wrocławskim dworcem po dworcu górnośląskim, marchijskim, świebockim. A jest to dworzec, który został wybudowany w latach 1855-57 przez architekta królewskiego, według projektu architekta królewskiego Wilhelma Grapowa. W momencie, kiedy dworzec był wybudowany, powstał budynek dworca, który widzicie państwo tutaj, a zobaczycie go znacznie lepiej, jeżeli wyjedziecie na plac dworcowy. I hala peronowa. Pierwotnie pociągi we Wrocławiu były odprawiane właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy. Były trzy tory, a tamto podwyższenie, które widzimy tam, stanowiło jeden jedyny peron. Na początku na dworcu były tylko dwie spółki kolejowe. Jedna zajmowała część zachodnią dworca, a druga zajmowała część wschodnią dworca. W ryzalitach, czyli w tych częściach takich na samych końcach, wschodniej i zachodniej części mieściło się to, co jest ważne dla podróżnego, czyli kasy biletowe, czyli telegraf, czyli nadawanie przesyłek i wszystkie te funkcje, które, że tak powiem, stanowią obsługę podróżnego. Generalnie w budynku dworca siedziały dwie spółki kolejowe. Jedna to była kolej górnośląska, która zajmowała wschodnią część budynku dworca i w części zachodniej mieściła się kolej wrocławsko-poznańsko-głogowska. Częścią wspólną było to miejsce, gdzie dzisiaj jest wejście główne i tam mieściła się na początku restauracja, natomiast wyższe kondygnacje były po prostu przestrzeniami biurowymi, prawda? I w zasadzie taki stan rzeczy, tak wyglądał dworzec mniej więcej do przełomu XIX i XX wieku. Wtedy nastąpiła duża, kolejna rozbudowa dworca Wrocław Główny. Wiązało się to z tym, że rozrastało się miasto, bo trzeba powiedzieć, że miasto bardzo rozrastało się na południe. W związku z tym skrzyżowania dróg i kolei szłyby w jednych poziomach, prawda? W związku z tym stwierdzono, że należy wybudować nasyp kolejowy, który przeniesie kolej na wyższy poziom, a ulice będą po prostu przebiegały pod spodem, co nie będzie po prostu stanowiło, że tak powiem, dużego utrudnienia dla ruchu, prawda? To, co jest niezwykle istotne, to to, że w latach 1899-1904 dworzec zmienił się, prawda? Ze względu na to, że wyburzono tą pierwszą halę peronową, gdzie były odprawiane pociągi, w jej miejsce wzniesiono drugą halę, którą widzimy dzisiaj. Ta hala została wzniesiona w stylu secesyjnym. To jest ta hala, hol kasowy, przez który państwo przechodzili. I wybudowano perony. Perony zlokalizowane na sypach, czyli pięć peronów historycznych. W zasadzie po 1904, oprócz wielu zmian na pewno w pomieszczeniach, w aranżacji wnętrz, bo czasy też się zmieniały przez kolejne 100 lat, praktycznie dworzec do dzisiejszych czasów dotrwał w takim stanie, jak był w 1904 roku. Oczywiście trzeba powiedzieć, że ostatnie dwa lata miały bardzo duże znaczenie dla wrocławskiego dworca, ponieważ była ta kolejna modernizacja obiektu, kompleksowa modernizacja obiektu. Wartość projektu tutaj przebudowy kompleksu dworca to 361 milionów złotych. To, co jest niezwykle istotne, to kompletna zmiana wizerunku, bo jak państwo może pamiętacie, kiedyś tutaj mieliśmy parkingi naziemne w tej części, a w tej części generalnie też był parking, tu była stacja benzynowa, której już dzisiaj nie ma. I trzeba powiedzieć, że ta przestrzeń przed dworcem zmieniła się. Chodziło o to architektom, żeby zaaranżować taki prawdziwy plac miejski, prawda? Taki plac miejski, który mógłby służyć między innymi właśnie koncertom. Ale z drugiej strony też zależało na tym, żeby ruch samochodowy przenieść pod plac, ponieważ pod placem dworcowym znajduje się parking podziemny. On ma dwa wjazdy, tak jak Państwo widzą, tam jest jeden wjazd. To jest wjazd i wyjazd, a drugi jest po drugiej stronie i to jest wjazd, bo ulica Peronowa jest ulicą jednokierunkową. Oprócz tego bardzo dużo zmian we wnętrzu dworca. Oczywiście cały budynek, wszystkie instalacje, elewacja, wnętrza, perony. To wszystko zostało zmodernizowane. Widać tam dużo elementów nowoczesnych, no ale widać tam też historię, prawda? Bo dworzec Wrocław Główny od 1966 roku jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym wszystkie prace, które były prowadzone na dworcu, były pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, zwłaszcza, że wrocławski dworzec jest jedną, można powiedzieć, z ikon Wrocławia, prawda? Jeden z bardziej rozpoznawalnych budynków. To, co jest niezwykle istotne, to również fakt, że od strony południowej wybudowano dworzec nocny, czyli pawilon południowy. Zlokalizowany przy ulicy Suchej, całkowicie nowy budynek z trzema kondygnacjami, gdzie obsługa odbywa się pod różnych na parterze, natomiast w momencie, kiedy na noc zostawiamy otwarte tylko wejście główne i oddzielamy części holu, budynek pawilonu południowego przyjmuje funkcję obsługi podróżnych i tam są kasy biletowe, poczekalnia i toaleta. I tak jest pomiędzy północą a godziną czwartą. Myślę, że na dworcu Wrocław Główny jest kilka takich miejsc i kilka ciekawych elementów. Charakterystyczne są na pewno wrocławskie krasnale, ale to chwilę później. Natomiast to, co jest charakterystyczne i to, co jest ciekawe, to jest między innymi w tamtym pomieszczeniu, które jest za nami. Ja bym Państwa teraz do niego poprowadził i pokrótce opowiedział, o co chodzi. Proszę Państwa, jesteśmy w sali cesarskiej, ponieważ w tej części dworca były pomieszczenia dedykowane dla cesarza, oczywiście Niemiec, a wcześniej króla Prus. To, co jest niezwykle istotne, to, co Państwo widzicie, to jest element bardzo stary historycznie. A w czasie prac konserwatorskich, w czasie badań stratygraficznych odkryto elementy polichromii, które zostały poddane renowacji. Tak jak Państwo tutaj akurat widzicie, mamy trzy elementy tak w zasadzie zasadnicze. Mamy orła Królestwa Prus, bo tutaj akurat to jest datowane do 1871 roku. Mamy Królestwo Prus, po lewej mamy orła Śląskiego. I po prawej W, prawda, od Wratysławia, czyli od Wrocław. Jeżeli chodzi o orła Królestwa Pruskiego, to tak jak widzicie Państwo na piersi, on ma inicjały FR, czyli Fryderykus Rex, nawiązanie do Fryderyka Wielkiego. Oczywiście orzeł ma koronę, natomiast to, co było dla nas największym odkryciem tutaj, to zdecydowanie strop sali cesarskiej. O tym stropie przed modernizacją dworca nikt nie wiedział, Państwo nawet go teraz nie widzicie, ale zaraz go pokażę, jak przejdziemy trochę dalej. Proszę Państwa, strop w sali cesarskiej to jest takie najciekawsze odkrycie na dworcu Wrocław Główny. Przed modernizacją obiektu nikt nie spodziewał się, że coś takiego tutaj zostało, ponieważ sufit był obniżony i podwieszany, także zaczęło się od tego, że w czasie prac rozbiórkowych, w czasie badań stratygraficznych, czyli poziomów tynków, konserwatorzy natrafili na fragment polichromii na ścianie i tak zaczęli odkrywać, budowlańcy trochę burzyć, no i trafili właśnie na strop. Oczywiście zapadła decyzja, żeby poddać renowacji ze względu na to, że jest to element jak najbardziej historyczny, który świadczy o historii dworca, a wiadomo, że tak samo Dolny Śląsk, jak i Opolszczyzna miały różne losy historyczne i były w różnych miejscach i w różnych państwach na przestrzeni ostatnich kilku wieków. Także trzeba powiedzieć, że ten strop tak naprawdę jest taką perłą w zasadzie na tym dworcu, jednym z ciekawszych obiektów, z ciekawszych miejsc. Proszę Państwa, wymowa stropu jest dosyć prosta. No, można powiedzieć, że jest nawet troszkę propagandowa. A to ze względu na to, że tak jak Państwo widzicie, mamy kolumnę. Tutaj jest taka, to jest taki detal, który jest zrobiony z marmuru włoskiego. Częściowo był uzupełniany ze względu na to, że niecały się zachował. On był trochę opłuczony tutaj, ten podest, natomiast był, że tak powiem, poddany renowacji, uzupełniony o takie fragmenty, jakie miał kiedyś wcześniej, prawda? To, co jest niezwykle istotne, to kolumna. Na kolumnie mamy cztery orły cesarskie. W ogóle sala cesarska i strop sali cesarskiej był prawdopodobnie przygotowany na przyjazd cesarza Wilhelma II wraz z małżonką. I było to przygotowanie na tak zwane Kaisertage, które się zdarzały w tamtych czasach. Co do stropu, cztery orły cesarskie i cztery części stropu. To, co jest ciekawe, to to, że te orły cesarskie rozchodzą się ku górze w słońce, prawda? Czyli mamy coś na zasadzie słońca, że tak powiem, Rzeszy Niemieckiej. W to słońce wpisane są cztery anioły. Anioły, które mamy tutaj w narożach, w każdej części stropu, trzymają insygnia władzy cesarskiej, czyli mamy miecz, mamy berło, mamy jabłko i oczywiście koronę. No i to jest słońce tego cesarstwa. Promieniuje, że tak powiem, na pozostałe cztery stropy. W częściach centralnych znajdują się herby czterech królestw cesarstwa niemieckiego. Tu mamy Wirtembergę, tam jest Bawaria, tu jest Saksonia chyba, a tam są Prusy. Proszę Państwa, a pozostałe 16 herbów, tych mniejszych, to są wybrane herby księstw. No i taka właśnie jest konstrukcja stropu cesarskiego, tak w najkrótszym wydaniu, prawda? Trzeba powiedzieć, że to pomieszczenie przed modernizacją wyglądało też całkowicie inaczej, ze względu na to, że tak jak Państwo widzicie, polichromie na ścianach tutaj w tym pomieszczeniu, czyli tutaj takie rysuneczki, są tylko w ograniczonej części, ponieważ to pomieszczenie historycznie było większe, prawdopodobnie takie, jakie jest teraz. Natomiast przed modernizacją to były ścianki działowe, także tych kolumn i tamtych, które są w ścianie trochę dalej, kompletnie nie było widać. One były wmurowane.
Nie zostały usunięte, tylko przesunięte.
Nie zostały usunięte, zostały przesunięte, ponieważ budynek przechodził różne przebudowy za różnych czasów. I te przebudowy miały też różne znaczenie dla niego. To tak jak Państwo widzicie, widzieliście w holu okienka kasowe wrocławskiego dworca, tą stolarkę kasową. Ona też w pewnym momencie historycznym, bodajże w latach 50. czy 60. została okryta takim szkłem czarnym, które wszyscy pamiętają. Ale w czasie właśnie prac rozbiórkowych, że tak powiem, w trakcie modernizacji dworca latem 2010 roku, to zostało odkryte, no i zostało poddane renowacji, tak?
Czy drewno to jest oryginalne, czy dorobione?
Drewno jest oryginalne. Pewne elementy są dorabiane, bo to jest tak, że w momencie, kiedy konserwatorzy odkryli ten strop, te barwy nie były takie, jak widzimy dzisiaj, bo one są dzisiaj ostre, one są, że tak powiem, po renowacji. To było trochę zamazane. Też trzeba było ustalić, jak te herby tak dokładnie naprawdę wyglądały, prawda, żeby nie popełnić jakiegoś błędu heraldycznego, ale to udało się zrobić. Prace nad takim stropem no, trwały kilka miesięcy, prawda, bo to jest wyczyszczenie pewnych elementów, sprawdzenie, jak to powinno historycznie wyglądać, no i poddanie tego renowacji. Jak Państwo widzicie, jak szliśmy tutaj, to na ścianach mamy też bardzo mnóstwo polichromii. One są, mówię o tamtych, które mamy za nami na ścianach, jest tego bardzo dużo. Częściowo jest to renowacja, a częściowo rekonstrukcja na podstawie tego, co zostało znalezione. Natomiast trzeba powiedzieć, że pomieszczenie jest unikatowe. Pewnie spytacie Państwo, dlaczego akurat nie ma tutaj posadzki. A ze względu na to, że jest to pomieszczenie komercyjne, czyli pomieszczenie dla przyszłego najemcy i przyszły najemca będzie wykańczał pomieszczenie, oczywiście z uwzględnieniem wskazówek projektantów i konserwatora zabytku. I to już jest kwestia ten. Zresztą w podłodze będą rozprowadzane instalacje, prawda? A każdy najemca, w zależności kto się wprowadzi, czy to będzie gastronomia, czy to będzie, nie wiem, salon prasowy taki większy, to... że tak powiem, będzie musiał mieć zapotrzebowanie na media określone, prawda? I nie każdy musi, że tak powiem...
Jeszcze nie jest znane przeznaczenie tego...
Akurat tego lokalu nie. To jest lokal dwupoziomowy. Mamy nadzieję, że będzie tu coś fajnego i mamy nadzieję, że tak na co dzień będzie można tutaj wejść i że ludzie będą mogli po prostu obejrzeć właśnie ten strop sali cesarskiej. Ta sala przeszła kompletną metamorfozę. Zmieniła się kolorystyka, która już dzisiaj jest uwarunkowana tym, co odkryli konserwatorzy. Tutaj również przeprowadzono prace konserwatorskie, które trwały około 8 miesięcy, ponieważ wszystkie te elementy stropu trzeba było wyczyścić. Niektóre z nich trzeba było uzupełnić, niektóre trzeba było naprawić, nanieść warstwy zabezpieczające i oczywiście ostatnią, że tak powiem, ostatnie malowanie, czyli tą powłokę, którą widzimy tutaj. Jak widzicie Państwo, jest to strop kasetonowy. Te wypełnienia, kolorystyka jest generalnie rzecz biorąc oryginalna. Jedyne, co nie jest oryginalne, to są wypełnienia, prawda? Tych pól kasetonowych, czyli tych kwadratów. Pierwotne były wykonane na materiale. Natomiast materiał do dzisiejszych czasów w żaden sposób się nie zachował. W związku z tym konserwator zabytku w uzgodnieniu, że tak powiem, ze specjalistami z zakresu historii sztuki posiłkował się tutaj wykorzystaniem tego elementu, który jest na narożu. To są takie wywieczniki. I ten element wywieczników, który jest dość ozdobny, po prostu zostały wypełnione wszystkie pola te takie kwadratowe tego stropu kasetonowego. Co więcej można powiedzieć o sali? Jak Państwo widzicie, o czym ja zapomniałem wspomnieć na samym początku, cały dworzec jest wybudowany w stylu neogotyku Tudorów, tudzież gotyku Tudorów. tudzież gotyku angielskim, to w zależności, którą książkę się czyta. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest wiele elementów też odkryto takich, które nie były przed modernizacją kompletnie widoczne. Mówię tutaj chociażby o kolumnach. Te kolumny przed modernizacją były pomalowane taką białą, olejną farbą. A praktycznie nie było widać, że coś ładnego jest pod nimi, prawda? Natomiast konserwatorzy zaczęli zdzierać te warstwy i to wyglądało trochę tak jak tęcza, prawda? Bo tych warstw nanoszonych przez lata było bardzo, bardzo wiele. Tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest ta warstwa pierwotna. Oczywiście częściowo jest to renowacja tych elementów, które pod tymi, że tak powiem, kolejnymi warstwami farby się zachowały. Częściowo jest to rekonstrukcja. Jest oświetlenie dosyć nowoczesne. Taka była decyzja projektantów i konserwatora zabytków. Większość ludzi, jak tutaj wchodzi, chciałaby duży, olbrzymi żyrandol, bo twierdzi, że koresponduje to, że tak powiem, z pomieszczeniem. Natomiast trzeba powiedzieć, że cały dworzec, pomimo zachowania wszystkich uwarunkowań konserwatorskich, ma kilka nowych elementów i to jest taka hybryda, gdzie taki kompromis pomiędzy nowoczesnością a historią. Oczywiście cała bryła jest historyczna, cały wygląd jest historyczny, ale pojawiają się elementy nowoczesne. Proszę Państwa, to co tutaj widzimy, to jest tak zwane atrium. Kolorystyka tego atrium jest kolorystyką historyczną, też wynikającą z badań konserwatorskich. Przed modernizacją to pomieszczenie nie wyglądało tak, ponieważ tak jak widzicie Państwo, na wysokości gzymsu kiedyś był strop. Było poddasze, po prostu. Natomiast projektanci doszli do wniosku, że dobrze by było pokazać elementy tej wieźby dachowej, bo one są dosyć charakterystyczne i ozdobne, że dobrze jest to przeszklić, prawda, bo to jest doświetlenie, że tak powiem, dla tej części tutaj na górze. No i teraz wygląda to całkowicie inaczej. Jest tu więcej światła. Natomiast co do poziomu plus jeden. Ktoś z Państwa o to pytał. Docelowo ma być to przestrzeń handlowa, czyli z punktami handlowo-usługowymi. Teraz wynajęliśmy firmę, która szuka dla nas najemców na tą przestrzeń. Przestrzeń dworca, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, jest o tyle trudna, że jest to przestrzeń zabytkowa. Czyli wszystkie pomieszczenia, wszystkie lokale muszą mieć uzgodnienia z konserwatorem zabytków co do wystroju wnętrza. To oczywiście jest jednym z elementów. Druga rzecz to jest samo projektowanie lokalu. Dworzec można zapełnić w ciągu 5 minut, ale nam zależy po prostu na najemcach, którzy będą partnerami dobrymi i długotrwałymi, tak? Bo druga prowizoryczna rzecz, dworzec też musi się mieć z czego utrzymać.
Panie Bartłomieju, orkiestra z Opola już zaczęła grać przed dworcem głównym we Wrocławiu. Zwiedzaliśmy, pan był naszym takim przewodnikiem, ale jeszcze podejrzewam, że do wielu miejsc nie zaglądaliśmy i nie zaglądają tam też zwykli podróżni.
Pokazałem te miejsca, które są na wrocławskim dworcu najbardziej charakterystyczne i najciekawsze, na co dzień niedostępne bądź rzadko dostępne. Oczywiście dworzec Wrocław Główny jest obiektem historycznym z ponad 150-letnią historią. Generalnie cała kompletna trasa zwiedzania, tak jak czasem oprowadzam po dworcu, trwa około 1,5 godziny. Ze względu na to, że oprócz takich dużych rzeczy jak na przykład strop sali sesyjnej, czy strop sali cesarskiej. Jest bardzo wiele takich elementów, które są elementami niewielkimi, aczkolwiek elementami, które stanowią o klimacie dworca. Są też takie elementy, których nie widać, a które są zachowane pod tynkiem, takie jak reklamy z lat 30. przy wejściu głównym. Są takie elementy, które są zabawne, bo nawiązują do tradycji lokalnej, czyli chociażby wrocławskie krasnale, ale również takie elementy jak smocze głowy nad wejściami na perony. Także wrocławski dworzec jest to bardzo duża historia, ponad 150-letnia. Po ostatniej modernizacji dwuletniej odzyskał swoje historyczne piękno. No i trzeba powiedzieć, że to jest prawdopodobnie najładniejszy dworzec na terenie Polski, najładniejszy dworzec historyczny. Są jeszcze inne historyczne, takie jak na przykład opolski, też niezwykle ciekawy i też mający swoje ciekawe elementy. No i teraz poddajemy go renowacji. Mamy nadzieję, że ten opalski i wrocławski będą takimi dobrymi wizytówkami w tej części Polski.
Skoro jesteśmy we Wrocławiu, to jeszcze zapytam o podziemia tego dworca, bo przy okazji modernizacji różni fani wszelakiego rodzaju sensacji mówili o tym, że prawdopodobnie tutaj są jakieś bunkry, jakieś przejścia do wrocławskich szpitali, że to miało pomóc w czasie wojny transportować się na przykład rannych. Możemy zaprzeczyć albo potwierdzić, że takie miejsca są jeszcze tutaj we wrocławskim dworcu, albo na przykład podziemny w ogóle dworzec, bo to też była przecież historia związana już od lat, że pod tym dworcem jest jeszcze jakiś podziemny dworzec.
Gdybyśmy zaprzeczyli, to byśmy zabili legendę. A legendy zabijać nie chcemy, ale prawda jest taka, że przed inwestycją wykonywano wiercenia bardzo głębokie, które nie wykazały, że cokolwiek znajduje się pod dworcem bądź pod placem dworcowym. Było to potrzebne do opracowywania projektów przebudowy dworca. Takich rzeczy nie ma. Jedynym elementem, tak naprawdę może to buduje tą całą legendę o podziemiach wrocławskiego dworca, był schron pod placem dworcowym, z którego po modernizacji została płyta denna, ponieważ na niej został posadowiony częściowo parking podziemny, który jest znacznie większy od schronu. Ten schron jest widoczny, w zasadzie obrys murów, na posadzce parkingu podziemnego, ze względu na to, że on jest takim ciemniejszym kolorem. Można zobaczyć, jak wyglądał. Zresztą przy jednym z zejść do parkingu jest tablica, mówiąc o historii schronów właśnie przy dworcu Wrocław Główny. One były budowane w drugiej połowie lat 30. Były trzy. Jeden to właśnie ten, który znajdował się pod placem dworcowym. Jeden stoi nadal od strony ulicy Suchej i był jeszcze taki malutki schron, gdzie mieścił się agregat prądotwórczy do tego schronu od strony ulicy Suchej, którego już nie ma, tego mniejszego. Został tylko ten duży. Oczywiście niektórzy twierdzą, że nasyp kolejowy nie był tylko wybudowany po to, żeby, że tak powiem, skrzyżowania nie krzyżowały się kolejowe szlaki i drogowe w jednym poziomie, ale również, że miał funkcje obronne. W związku z tym może te wszystkie elementy i to, że Festung Breslau, czyli oblężenie Wrocławia, trwało przez bardzo długi czas, sprawiło, że wykreowała się taka legenda. Zresztą w czasie Festung Breslau w poszczególnych kamienicach przebijano ściany pomiędzy piwnicami i stąd prawdopodobnie legenda podziemnego Wrocławia i stąd prawdopodobnie również legenda podziemnego dworca. Ja też słyszałem wiele opowieści od ludzi, którzy mówili, że jest tu 7 poziomów. Ktoś tam twierdził, że słyszał taką właśnie informację od jakiegoś człowieka, który tutaj był w czasie Festung Breslau. Tylko kwestia jest taka, że ten pan mówił, że miał postrzałową ranę głowy, więc podejrzewam, że nie jest to wiarygodne świadectwo. Natomiast, tak jak mówię, no, ta legenda jest i dobrze, że ona żyje, bo na pewnym sensie dodaje jakiegoś kolorytu temu dworcowi, natomiast no, jest to tylko i wyłącznie legenda.
To skoro o kolorycie mowa, to zapytam o naszą orkiestrę, która przyjechała tutaj do Wrocławia, daje w tym momencie koncert za naszymi plecami. Dużo takich rzeczy oprócz tej naszej wizyty tutaj dzieje się w życiu właśnie tego dworca, oprócz tej wymiany pasażerów przyjazdu i odjazdu pociągów?
Chcemy, żeby właśnie dworzec żył kulturalnie i żeby te inicjatywy były zróżnicowane. Oczywiście nie codziennie, ale co jakiś czas są tu różne wydarzenia. Dzisiaj mamy występ orkiestry, wczoraj w publiczności w holu dworca prezentował się robot z Politechniki Wrocławskiej. W marcu mieliśmy stację kino, czyli podsumowanie kulturalne inwestycji tej dwuletniej, która się zakończyła w ubiegłym roku, czyli modernizacji dworca Wrocław Główny. Wcześniej walentynki, jeszcze wcześniej koncert świąteczny w sali sesyjnej. Oprócz tego wystawy, których już mieliśmy kilka co najmniej, o bardzo różnej tematyce, począwszy od miast nocą, poprzez wystawę dotyczącą samego wrocławskiego dworca, którą mamy jeszcze obecnie na dworcu, gdzie można zobaczyć z jednej strony, jak wyglądał dworzec w 2010 roku i jak wyglądał w grudniu 2012, czyli już po zakończeniu modernizacji, która się zakończyła de facto latem. I wiele innych inicjatyw i na pewno będziemy rozwijać te imprezy kulturalne, żeby było ich znacznie, znacznie więcej. Mamy dosyć ambitne plany na ten rok. I chcemy, żeby dworzec wrocławski był nie tylko takim miejscem, gdzie człowiek przychodzi, kupuje bilet i jedzie w podróż. Chcemy, żeby ludzie spędzali tu dużo czasu. I chcemy, żeby on był też taką przestrzenią kulturalną, bo to buduje wizerunek tego obiektu. I to jest niezwykle istotne, także dla podróżnych.
Dzień dobry, Przemysław Ślusarczyk, pomysłodawca akcji Kolejna Orkiestra, czyli Opolski Ekspresydent.
Panie Przemysławie, rozmawiamy w pociągu, nie inaczej mogłoby być również w tym roku. Tym razem już wracamy z Wrocławia, z koncertu, który odbył się przed dworcem głównym, ale to również podczas tej trasy koncert, mini koncert w Brzegu. Jakie wrażenia na bieżąco?
Witam Państwa, bardzo pozytywne. Bardzo się cieszę, że czwarta edycja naszej imprezy doszła do skutku. W tym roku, tak jak Pan wspomniał, nowość, bo wyjechaliśmy poza granicę województwa opolskiego i na początku tradycyjnie daliśmy krótki pokaz na stacji Opole Główne, potem mini koncert w Brzegu, No i przede wszystkim wszystkie swoje siły skupiliśmy na Wrocław.
No właśnie, skąd pomysł, żeby to był Wrocław tym razem?
Powiem tak, ja bardzo lubię takie perełki architektoniczne, stacje przepiękne, jakim jest dworzec we Wrocławiu. Ja go jeszcze pamiętam z lat 70., 80., jak się przeobrażał, niestety minus. Chociaż z drugiej strony powiem tak, że te kioski, które może czasem nie pasowały estetycznie do rzeczywistości, miały swój urok. Było dużo gwaru, ten dworzec na pewno tętnił bardzo dużym życiem. No, powiedzmy sobie szczerze, wtedy kolej była jednym z podstawowych środków komunikacji publicznej. Wchodziłem prawie codziennie na stronę, aby podglądać, jak robotnicy pracują i restaurują dworzec przez cały okres, tak co drugi, co trzeci dzień. I pomyślałem sobie, że wspaniale by było, aby nasz opolski ekspres Denty pojechał właśnie do Wrocławia.
Udało się.
Udało się, chociaż nie powiem, że przygotowanie każdej edycji to jest minimum 9 miesięcy. Po raz pierwszy spotkałem się z zarządcą i jego pełnomocnikiem dworca PKP Wrocław Główny w listopadzie. Jeszcze wcześniej był kontakt telefoniczny, no i od tego czasu równolegle tutaj we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i z Opolskim Zakładem Przewozów Regionalnych rozpoczęliśmy przygotowania wielopłaszczyznowe. Oni przygotowywali swoje rozpiski i tutaj zabezpieczenie pojazdu szynowego, rozkład jazdy, natomiast ja swoje. Było pewnym problemem, nie ukrywam, przekonać zarząd województwa opolskiego, żebyśmy pojechali, bo jest to wyjazd już poza granicę województwa opolskiego i tak naprawdę poza granicę jurysdykcji urzędu, chociaż przewozy regionalne jeżdżą do Wrocławia, mają regularne kursy. No i po jakimś okresie przesyłania dobrych myśli i uporu, a jestem człowiekiem upartym, udało się przekonać i Urząd Marszałkowski i Przewozy Regionalne, za co jestem bardzo wdzięczny, sfinansowały tą czwartą edycję. No i jesteśmy dzisiaj właśnie wspólnie teraz i rozmawiamy w drodze powrotnej z Wrocławia.
To teraz o te wrażenia chciałbym jeszcze zapytać. Jakie były wrażenia według Pana wszystkich tych, którzy jechali tym ekspresem i którzy byli też na koncercie we Wrocławiu, bo to nie tylko pasażerowie ekspresu, którzy przyjechali razem do Wrocławia?
Wydaje mi się, że pozytywne. No troszkę mieliśmy trudne warunki pogodowe, plus jeszcze organizacja w Opolu, ale myślę, że wybrnęliśmy z tego i poszło na początek dobrze. Potem rozegraliśmy się w brzegu, już jak to mówią, humory dopisywały, bo pojawiły się wreszcie słoneczko, na które tak długo żeśmy czekali od wielu, wielu tygodni. Ja nie ukrywam, że z niepokojem patrzyłem przysłowiowo w niebo, co to się będzie dzisiaj działo. No i im bliżej Wrocławia, a wiedzieliśmy już od naszej forpoczty tutaj kolegów z Radia Emiter, którzy nagłaśniali tą imprezę przed dworcem, że jest sucho, że jest miło i nie jest tak źle, no to tym bardziej żeśmy się ucieszyli i stwierdziliśmy, że chyba dobre duszki zamówiły nam pogodę. Tym bardziej, że jak wsiadaliśmy do pociągu w drodze powrotnej, zaczęło strasznie padać.
To prawda, lekko zmokłem, ale chyba humory wszystkim dopisywały podczas tego wyjazdu. Chociaż tak mi się wydaje, panie Przemysławie, że to nie była najdłuższa trasa, jeżeli chodzi o te wcześniejsze również wydania ekspresu, bo kiedyś prawie zrobiliście kółeczko.
Tak, to była pierwsza trasa, pierwsza edycja. Wtedy jechaliśmy tak, Opole Główne, Osowiec Przystanek, Bukowo. Pierwszy raz to był właśnie przystanek Bukowo i spotkanie z niesamowitymi ludźmi. Potem Kluczbork, Olesno Śląskie, wróciliśmy z powrotem tranzytem przez Kluczbork, Namysłów, Wołczyn, Kluczbork, Postój Techniczny i powrót do Opola. To była litera T. Jeszcze z takich dłuższych tras to była trasa, tak jak pan wspomniał właśnie, czyli kółeczko. Jechaliśmy Brzeg, Grodków, Nysa, Tułowice, Szydłów i Łambinowice i Opole. Rzeczywiście kółeczko. No, ja już podliczyłem ostatnio właśnie przesyłając państwu taką rozpiskę i takie mówiliśmy krótkie podsumowanie dotychczasowej idei, żeśmy przemierzyli ponad 650 km i graliśmy ponad 30 razy. W Bukowie pojawiliśmy się dwukrotnie do tej pory, w Osowcu Przystanku też, w Kluczborku chyba 4 razy, jeśli dobrze pamiętam, no i w pozostałych miejscowościach po razie. Z takich większych to było Kędzierzyn-Koźle, oczywiście Kluczbork, tutaj stacja Brzeg i Nysa. Czyli można powiedzieć, że praktycznie objechaliśmy całą Opolszczyznę, dzisiaj wyjechaliśmy poza jej granice. No i myślę tak, jeśli dobre duszki będą czuwać i będą nadal środki na finansowanie tej akcji, jednocześnie promocji województwa opolskiego, to mam nadzieję, że w przyszłym roku się wybierzemy w kolejną podróż i chyba będzie to południe województwa opolskiego, dlatego że został nam odcinek jeszcze od Kędzierzyna-Koźla do Nysy, a to już wiem od przyjaciół z towarzystw kolejowych, że jest możliwość pojechania do Białej albo nawet jeszcze kawałeczek dalej. Jeśli będzie tylko to możliwe i polskie linie kolejowe się na to zgodzą, a mam nadzieję, że przekonamy ich do tego, to może właśnie w przyszłym roku pojedziemy właśnie na taką trasę na południe województwa.
Jeżeli oczywiście PLK zdąży z remontem, bo to też jest przecież ważne, tam będzie remont tej trasy z Prudnika do Krapkowic właśnie przez Białą, więc miejmy nadzieję, że PLK zdąży.
Powinna, tym bardziej, że jest to zamówienie finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, więc podobno do połowy przyszłego roku te prace mają być ukończone. Co mnie jeszcze cieszy, że z tego, co się dowiedziałam, prawdopodobnie dworzec w Kędzierzynie-Koźlu jako sama budowla również zostanie odrestaurowany. No i to na pewno podejrzewam, że też będzie miało wpływ na przebieg trasy.
Panie Przemysławie, na koniec pytanie najważniejsze, które pewnie też było na początku istnienia, że z każdą edycją to już będzie marka. Marka sama w sobie, którą trzeba tylko i wyłącznie w górę, nie w dół.
Oj, bardzo miłe słowa. Dziękuję bardzo. Powiem tak, udało mi się zrealizować autorski pomysł przy współpracy naprawdę wspaniałych ludzi z sekcji promocji i kultury, moich koleżanek i kolegów i również szefowej. I udało się to wszystko tak zapiąć na przysłowiowy ostatni guzik, żeby po latach teraz, po tych 6 trasach, móc stwierdzić, że staliśmy się taką rozpoznawalną marką i ta marka pod tytułem Opolski Ekspres Denty jest marką dobrą. Ja zawsze starałem się od najmłodszych lat, jeśli miałem taką możliwość, promować młodych ludzi i promować kulturę i sztukę w sposób nietuzinkowy. I przyznam się, że dzięki pomyślnym wiatrom udawało i udaje mi się do tej pory to realizować. I miejmy nadzieję, że uda mi się w to w następnych latach. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że mamy tutaj grono już, nazwijmy to, fanów, entuzjastów Opolskiego Ekspresu Dentego. Oni już praktycznie podróżują z nami 6 raz. I to jest bardzo cenne. Wiem, że czasem również spotykam na swojej drodze ludzi, którzy mnie zaczepiają na ulicy, właśnie pytają się, bo kilkakrotnie mi się to zdarzyło. Ludzi, których nie widziałem w pociągu, ale czytali o tym. No i chcieli choć trochę porozmawiać. Zdarzyło raz mi się, że pewna starsza pani też również przekazała mi parę, powiedzmy, cennych uwag, takich może i swoich spostrzeżeń. I staramy się w każdej następnej edycji to realizować. No tak jak zapowiedziałam od samego początku, kiedy żeśmy się spotykali po raz pierwszy, że będę chciał, aby w każdym następnym roku i każdej następnej edycji działo się coś nowego, coś innego. Wiadomo, zespoły orkiestrowe, ludzie się zmieniają, ale nazwy pozostają te same. Natomiast chcielibyśmy, żeby ten projekt żył swoim życiem i żył nadal. Jeśli w odczuciu władz i podróżnych jest to marka produkująca województwo opolskie w taki nietuzinkowy sposób w Filharmonii Dętej na Kołach, to ja się jak najbardziej z tego cieszę. I jako dyrygent, opiekun tych zespołów, jako pomysłodawca i również koordynator tej imprezy.
Panie Przemysławie, to w takim razie życzmy sobie, by w przyszłym roku znowu się spotkać w tej Filharmonii na tych stalowych, ja bym nawet powiedział, kołach.
Tak, na stalowych kołach. Życzmy sobie tego. Wszystkim dziękuję za podróż w tegorocznej 4. edycji Kolej na Orkiestrę, czyli Opolski Ekspres Denty. No i cóż, zapraszamy na stronę internetową. Jeśli będziemy już znać pewne plany i ich wykonalność w przyszłym roku, na pewno to Państwu przekażemy. Także zapraszam na kolejne edycje.
Krystyna Macek-Kamińska, prorektor do spraw dydaktyki.
Pani rektor, spotykamy się w kolejnym ekspresie dętym. To możemy powiedzieć już też marka sama w sobie również dla Politechniki Opolskiej.
Tak, oczywiście. Bardzo się cieszymy z tego pomysłu, którego na pewno autorem jest pan Przemysław Siusarczyk. Parę lat temu zaproponował taką akcję, która się nam wydawała no, taka fantastyczna, nie z tej ziemi, a w ogóle no, chyba nie do zrealizowania. No ale chyba kolejne lata jednak konsekwencja tutaj działaniu pana Przemka no, sprawiła, że akcja powstała, rozwija się i myślę, że znajduje coraz więcej zwolenników.
I to też jest, powiedzmy sobie szczerze, marka dla Politechniki ze względu na to, że również można zobaczyć, że Politechnika to nie tylko inżynierowie, ale również ludzie, którzy grają na instrumentach.
Ale rzeczywiście, no bardzo się cieszę, że dla tych młodych ludzi stwarzamy możliwości rozwoju właśnie nie tylko takiej trudnej, takiej syzyfowej pracy związanej z opanowaniem kolejnych całych różniczek, czy opanowaniem różnych zagadnień związanych z kierunkiem studiów, ale też rozszerzamy tę ofertę o dodatkowe zajęcia właśnie realizowane w ramach orkiestry, realizowane w ramach chóru, czy różne zajęcia sportowe, które w ramach AZS również nasza uczelnia proponuje.
Pani rektor, pan Przemysław Ślusarczyk powiedział, że to taka filharmonia na stalowych kołach. Zgadza się pani z tym?
Tak, pan Przemek jest tutaj niesamowity. Jego różne skojarzenia i pomysły są godne podziwu i bardzo jestem pełna uznania właśnie dla jego tej artystycznej duszy.
No i miejmy nadzieję, że będzie miał jeszcze takie ciekawe pomysły, ale za rok kolejne wyzwanie, bo to już będzie piąta taka mała jubileuszowa orkiestra, która pojedzie, no właśnie, na stalowych kołach, miejmy nadzieję.
No zobaczymy. Mamy różne pomysły, spróbujemy temu nadać jakiś taki realny kształt, no bo w tamtą stronę jadąc usłyszałam, czy się wybieramy tutaj samolotem i w powietrzu będziemy grać. Niewykluczone, może jakimś balonem, no ale dobra, w przyszłym roku też planujemy jakąś taką specjalną akcję z okazji tego małego jubileuszu.
Skoro wspomniała pani już o reakcjach osób, które jechały w tym roku, no podejrzewam, że są trochę inne niż w zeszłym roku, bo jedziemy przede wszystkim do innego miasta już wojewódzkiego, a poza tym też innym składem, bo do tej pory jeździliśmy szynobusami, a teraz pociągiem elektrycznym.
Tak, no ale widać tutaj miejsc też prawie brakowało. My siedzimy w trójkę, a myślę, że jeszcze właśnie może jakby ta pogoda była krztynę lepsza, chociaż w sumie było naprawdę ekstra, bo nie wiem, czy pan zauważył, że zaraz po koncercie spadł deszcz. Myśmy weszli do hali dworca, poszliśmy na kawę, a patrzę się, ludzie wchodzą, mają mokre kurtki. No to dosłownie parę minut po naszym występie, po występie naszej orkiestry zaczęło padać. No i super, że w czasie koncertu była świetna pogoda. Co prawda nad tymi czarnymi chmurami bardzo się obawialiśmy, jak to będzie, ale z koleżanką dmuchałyśmy w te chmury, widocznie poskutkowało.
A jakie reakcje pasażerów, bo mówiła pani, że rozmawiała pani z osobami, które z nami jadą od Opola i wracają właśnie do Opola?
No wydaje mi się, że się wszyscy bardzo dobrze bawią.
I tego trzymajmy się do przyszłego roku, do piątej edycji.
Dziękuję bardzo, to zapraszam i umawiam się już na rozmowy za rok.